Pałac w Mierzanach budowę rozpoczęto, różnie jest podawane, bo niby między 1909 rokiem początek, a 1910. Pałac został wybudowany na podstawie projektu kapitana von Fischera, jeszcze wtedy był w randze kapitana. Służył w cesarskiej marynarce wojennej w czasie I wojny światowej. Pałac został wybudowany w stylu neobarokowym. Wewnątrz znajduje się 27 pokoi, duża kuchnia, sala balowa, biblioteka, sala taka balowa i dwie sale sprawowały funkcje takich dziennych pomieszczeń, tak, dla mieszkańców pałacu. Na co dzień w tym pałacu tak naprawdę zamieszkiwała matka Reinolda Fischera, Ella von Fischer. Jego ojciec zmarł w wieku 40 lat, Gustav Fischer, ale to był rok 1885, więc długo przed w ogóle całym pomysłem wybudowania tego obiektu. Na co dzień majątkiem, pałacem i folwarkiem, bo przecież pałac bez folwarku nie istnieje, zarządzała matka Reinolda, Ella. Oczywiście do pomocy miała zarządcę, który tutaj nadzorował wszystkimi pracami, czy polowymi, czy jakimiś leśnymi nawet, tak? Ludność tu miejscowa przy tym pracowała, tak więc naprawdę ta Elizabeth Ella, różnie mówili, mieszkała w tym pałacu z siostrą Reinolda, z Renatę, no i plus guwernantka, tak, która się nimi opiekowała. Ale Reinold dość wcześnie z tych Łężan, jak ktoś mówi, wyfrunął spod klosza. Kończył tutaj wiejską szkołę, także w swoich wspomnieniach się śmiał, że razem ze swoimi przyszłymi pracownikami chodził do klasy. Później edukację podjął w Królewcu, a stamtąd już ukierunkował się w stronę właśnie marinistyki, zresztą jak jego ojciec, który lubił marinistykę, no ale nie zrealizował w swoim życiu zawodowym tej pasji, powiedzmy, natomiast Reinold w tym kierunku poszedł, tak, i rozpoczął naukę w Cesarskiej Akademii Marynarki Wojennej w Kilonii. No i wracając do Łężan, tak jak już wspomniałem na początku, tym majątkiem zarządzała matka. Cały majątek miał 512 hektarów. W 1902 roku dokupili Plenowo, nieopodal tutaj wieś Łężan, gdzie się mieściła zaczątki, były wtedy cegielnie, oni już tutaj rozbudowali to, więc na budowę to, co jest obecnie w Łężanach, czyli pałac, budynki gospodarcze, jak i też kilka mieszkalnych budynków, to wszystko powstało z materiału, który był wyrabiany w tej cegielni w Plenowie. Ciekawostką, może jak na owe czasy, rozwiązania takie techniczne w pałacu, przecież to jest ogromny budynek z wysokimi pomieszczeniami, trzeba było to ogrzać. Pod kuchnią w piwnicach znajdował się w kotłowni piec szufladowy. To był piec dosyć dużych rozmiarów, gdzie można było praktycznie naraz wpakować ćwiartki kłód drewna, tak? Nie, tak jak dzisiaj to palimy w kominku, że tam na drobne się rozdrabnia, tak? Tylko tam po prostu kładziono ćwierć beli, oczywiście też przepołowionej, no bo to też miało swoją pojemność, no co po prostu zaoszczędzało pracy przy tym tak pilnowaniu, można było się zająć innymi pracami gospodarczymi wokół pałacu, czy tam w majątku. To było takie udogodnienie. Każdy z pokoi, tych 27 pokoi, miał swój piecyk kaflowy. No, do dzisiejszych czasów zachowały się, jeśli się nie mylę, dwa na pewno piecyki kaflowe w pokojach na pierwszym piętrze. To oczywiście było połączone ze sobą rurami, tak, w pomieszczeniach na dole, czyli tam sala balowa, kuchnia, biblioteka, jadalnia, te sale dzienne. Było fajnie tak pomyślane, że przy podłodze na wysokości mniej więcej kostki były ponawiercane tak otwory, ładnie pomaskowane, które po prostu, przez które wewnątrz tymi przewodami tak to ciepło do pałacu wchodziło. Ciekawym też rozwiązaniem jest świetlik na klatce głównej schodowej, który raz, że dawał i światło, dużo światła dawał ten świetlik, a zarazem też to było tak fajnie pomyślane, że samo ustawienie pałacu, w sensie fundamentów, później tej bryły, tak, do kierunków świata, to chodziło o to, żeby w każdej porze roku wykrzesać jak najdłuższą moc tego słońca, kiedy ono padało właśnie przez ten świetlik, żeby raz, że dać światło, ale i ogrzać, ponieważ ściana ta nośna, główna, wzdłuż klatki od piwnicy aż praktycznie po wieżę, to jest otwarta przestrzeń i światło, jak przez ten świetlik wpadało, odbijało się od ściany, to też emanowało jakby takim ciepłem. To było pomalowane specjalną właśnie, jak na tamte czasy, farbą, która te ciepło, prawda, też pomagała oddać. No i ciekawostką jest też doprowadzenie wody do pałacu, bo budowa była ukończona w 1910 roku, więc powiedzmy te światło, ciepło, tak to było, no i woda. Woda była doprowadzana rurami od stawu Mutek poprzez jeden z dwóch stawów hodowlanych, które są bliżej Łężan. Tam stoi taki budyneczek drewniany nazywany Wiktorówką, jak to kiedyś studenci ART nazwali. Tam się mieściło, obok tej Wiktorówki są fundamenty pompy wodnej, która tłoczyła tą wodę właśnie między innymi z Mutka. Powiedzmy, to było na zasadzie czegoś takiego jak, może nie dokładnie jak taran w Kajnach, nieopodal Olsztyna, bliżej Jonkowa, taki stary taran wodny, to po prostu działało na zasadzie perpetuum mobile. Na podobnej zasadzie działała ta pompa. W 1916 roku, jak się dogrzebałem w źródłach, tu już od nieżyjących mieszkańców słyszałem, że nawet i w 13 roku była doprowadzona elektryczność do pałacu. Tą elektryczność zapewniał wiatrak, który stał na wyjeździe z Łężan w kierunku Biskupca po lewej stronie, już tam dzisiaj to jest zarośnięta ta skarpa, ale była tam taka elektrownia wiatrowa. Tak więc jak na owe czasy, to myślę, że te rozwiązania były naprawdę no, na wysokim poziomie.
A co w pałacu z tych oryginalnych rzeczy zachowało się do dzisiaj?
Po dzień dzisiejszy zachowała się stolarka okienna, sztukaterie na sufitach, kafle w kuchni, ścienne tudzież podłogowe, tak samo i w łazienkach. Jedna łazienka jest chyba już jeszcze w takim pierwotnym stanie, gdzie no, zachowała się stara wanna żeliwna. Niestety część pozostałego wyposażenia, typu jakieś tam zlewy, tak, czy nawet toalety, no już są dzisiejsze. Jakby nie patrzył, tak cieszy jednak oko cały czas, że są jakieś elementy, prawda, z oryginalnego wystroju. Biblioteczka się zachowała, też oryginalna w pałacu. Legenda głosi, że Rosjanie próbowali ją nawet końmi wydrzeć ze ściany, nie podołali. No ale żeby też się ogrzać, to pozrywali klepki z podłóg, więc no, podłogi niestety nie dotrwały do naszych czasów. No drzwi.
Opowiadałeś tutaj o tych początkowych losach pałacu, o tym, kiedy został wybudowany, o tym, kiedy była tam rodzina Fischerów. A co było potem?
Fischerowie byli do 1945 roku, cofając się jeszcze troszeczkę, kilka lat. Kontradmirał, bo takiego stopnia się dosłużył, fundator budowniczy, jakby nie patrzył, pałacu, projektant. Zmarł w wieku 70 lat, 12 września 1940 roku i został pochowany obok swojej matki i pierwszej żony w mauzoleum rodzinnym, grobowcu tutaj w Łężanach. Mauzoleum mieści się tuż przy drodze prowadzącej w kierunku Reszla, więc on tam został pochowany i majątkiem do końca wojny zarządzała jego druga żona, która była notabene o 24 lata młodsza. Tak więc jego druga żona Edyta tutaj zarządzała tym majątkiem. Mieszkała tutaj właśnie też z guwernantką i z dwójką dzieci. W nocą 29 stycznia 1945 roku doszły wieści do Łężan o zbliżających się już pierwszych jakby czołówkach oddziałów Armii Czerwonej. Oczywiście w pośpiechu zaczęto pakować dobytek. Ludzie mówią też, że wiele rzeczy zostało rozdanych tutaj po miejscowych ludziach, którzy przez lata służyli, prawda, tutaj tej rodzinie jako pomocnicy w prowadzeniu tego całego majątku gospodarstwa. Legenda głosi, że w dniu śmierci admirała, tak, zatopiono najcenniejsze jego prywatne rzeczy wraz z jego jachtem w najgłębszym punkcie jeziora. Tak głosi legenda. Więc ostatnim dniem tutaj pobytu prawowitych właścicieli był 29 stycznia 1945 roku. Oczywiście wtedy w pałacu panował chaos, tak, bo jeszcze tu jakieś niedobitki żołnierzy niemieckich się kręciły. Przypadkowi uciekający ludzie z pobliskich majątków, folwarków, tak, więc można sobie wyobrazić, co tutaj się działo. O godzinie 22:30, tak jak z zapisków się doczytałem, wspomnień syna admirała Reinolda juniora von Fischera. Właśnie on z matką, z siostrą i z guwernantką o godzinie 22:30 29 stycznia 1945 roku opuszczają Łężany i kierują się docelowo no, w kierunku Mierzei Wiślanej, tak żeby tam dostać się na okręt, który ewakuowałby ich w głąb Niemiec. Ta podróż trwała 3 dni, zanim dotarli bezpiecznie w miarę na wybrzeże, tak, na Zalew Wiślany. No ale po drodze jego matka nie wytrzymała presji i pod Górowem Iławeckim popełniła samobójstwo. No i ta guwernantka wzięła właśnie Reinolda, jego siostrę, pod opiekę, tak dalej. Dostali się jakimś cudem, tam im towarzyszył jakiś żołnierz niemiecki, który ich tam bezpiecznie odeskortował, prawda, na statek, który ich przewiózł do Danii. I tam doczekali tak naprawdę końca wojny w Danii. I maj, czerwiec 1945 roku dopiero z tej Danii, jak już cała wrzawa wojenna zakończyła się, ogłoszono pokój. Z tej Danii przedostali się pod Hamburg. Tam pomieszkiwali rodzina drugiej żony Reinolda, która uciekła spod królewca. I oni gdzieś tam pod Hamburgiem przebywali, jakoś się cudem odnaleźli i tam oni dotarli. No i po prostu już tam dalej żyli, tak, przez te wszystkie lata.
A co się działo w pałacu w tym czasie?
No jak Rosjanie weszli, no to wiadomo, rozbój, grabież. O tyle był przytomny jakiś kapitan, tak się doczytałem w źródłach, że zabronił dalszej dewastacji, co się równało ze spaleniem pałacu. Zabronił tego, bo raptem dzień wcześniej spalono pałac w Leginach. Oni tylko po jeziorze zamarzniętym przeszli i wkroczyli do Łężan, między innymi też z tego kierunku. A że zima była sroga, mówią, że najcięższa od wielu, wielu lat. W 1945 roku. Także no, dzięki właśnie temu trzeźwemu umysłowi tego czerwonoarmisty, tego kapitana, zaniechano spalenia pałacu. No, posiłkowano się, jak tu już na początku wspomnieliśmy, klepkami z podłogi, tak, czy tam jakimiś, nawet i meblami, bo nie wierzę, że nie. Tudzież książkami, które mogły pozostać w bibliotece. Później już po wycofaniu się Armii Czerwonej, już takich jakby unormowaniu się, powiedzmy, tej rzeczywistości, tych warunków tutaj tuż powojennych, pałac, z tego co słyszałem, to prawie 2 lata był opuszczony. W drugiej połowie lat 40. utworzony tutaj został pracowniczy fundusz wczasów, więc pracownicy czy PGR-ów, czy jakichś innych zakładów, tak, mogli tutaj spędzać czasy, wypoczywać. W 1953 roku pałac, jak i Łężany, gospodarstwo przeszły w zarządzanie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Został tutaj właśnie utworzony stacja doświadczalna. Ten stan bez przerwy w zasadzie trwał do początku lat 90. No ale w międzyczasie właśnie funkcjonowania tutaj jako PGR, no to tam w pałacu i było przedszkole dla dzieci. Nawet wiem, że był gabinet dentystyczny, biura, tak, wszelakiej maści. No zarządca i zastępca zamieszkiwali gdzieś tam na górze, w któryś z pokoi. I to trwało do lat 90., początku lat 90., kiedy to pałac wydzierżawił ówczesny poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tadeusz Matyjek. Pałac wraz z Łężanami miał w zarządzaniu 10 lat. I w zasadzie dzięki niemu, to jest tylko moje zdanie, zawdzięczamy jemu stan obecny, to, że po prostu nie poszło dalej w ruinę, bo włożył dużo pieniędzy w to, w odnowienie.
Skupiliśmy się teraz przede wszystkim na pałacu, ale wielokrotnie też wspominałeś o tym, że to nie tylko sam pałac, ale też i różne zabudowania folwarczne, które tutaj również są, ale też i były, bo to nie do końca wszystko się zachowało. Więc jakie tu jeszcze budynki?
To tak jak wspomnieliśmy, tak, budynki gospodarcze, a na początku w ogóle, kiedy Fischerowie, rodzina Fischerów odkupiła tę miejscowość Łężany, tak, z ówczesnym majątkiem od niejakiego pułkownika Forela, który miał swój pierwszy majątek na Woli, to był 1857 rok, chociaż niektórzy podają, piszą od 1872. To oczywiście tak wtedy pałacu nie było, stał drewniany dwór, mniej więcej tam, gdzie mieści się dzisiejsza świetlica wiejska. Tych zabudowań z czerwonej cegły oczywiście jeszcze wtedy nie było. Pożar strawił praktycznie całą wieś. Wielki pożar, który tutaj wybuch. Nie wiem, co było przyczyną, pewnie już się tego nie dowiemy. W każdym razie no to spowodowało, iż Fischerowie postanowili, prawda, odbudować to, ale już tak, żeby to, prawda, służyło na wiele, wiele więcej lat, więc postanowiono wybudować stajnie, obory, stodoły, tak, kuźnia, młyn, spichlerz z młynem z czerwonej cegły. No budowa tych budynków, a plus budynki mieszkalne, jeszcze dwa budynki mieszkalne w takiej oryginalnej elewacji po dzień dzisiejszy się zachowały, plus te budynki gospodarcze. Drugi pożar w międzyczasie też wybuchł w 1904 roku, ale to tyle, że było odnotowane jako tam jakieś zapruszenie ognia. Spłonęła tam trochę stodoła, ale szybko ugaszono ten pożar. A, plus szkoła oczywiście. Szkoła w 1904 roku została wybudowana na miejscu dzisiejszego sklepu. Starzy mieszkańcy mówili, że stał też budynek gospodarczy, którego już nie ma. Też był budynek gospodarczy przy wjeździe do Łężan od strony Biskupca po prawej stronie. On praktycznie doczekał końcówki lat 90., jeśli się nie mylę, albo początku lat 2000. Po prostu został rozebrany ze względu na już taki stan agonalny i dla bezpieczeństwa po prostu ten garaż. Służył później jako garaż, ale wcześniej pewnie jako jakiś skład narzędzi, podejrzewam, tak, czy maszyn rolniczych. To został rozebrany, tak więc tych budynków jest do dzisiaj sporo się zachowało, praktycznie w stanie nietkniętym. No jedynie obora poddała się już presji czasu i tam już tylko chyba ściany stoją, cały środek, dach, to runęło wszystko do środka.
Pałac w Łężanach, chociaż nie tylko tak naprawdę sam pałac, ale też i Łężany i inne miejscowości, można oglądać w filmie Kamerdyner.
Miałem tą przyjemność uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, w tej produkcji. W początku jako statysta, ale później szybko werbował mnie ówczesny administrator pałacu, pan Tomasz Derdoń. Tutaj przez niego złapałem kontakt z pionem, jakby powiedzieć, produkcji filmu Kamerdyner i zwrócono się do nas jako do myśliwych tutaj miejscowego koła akademickiego, koła łowieckiego Daszbur w Olsztynie, o wypożyczenie eksponatów jakichś, bo jak wiadomo, no, w ówczesnych czasach Kamerdyner był obsadzony w latach tam 1900-1945, fabuła filmu, tak to wyglądało. No i trzeba było wielu przedmiotów, powiedzmy, takiego użytku codziennego do wystrojenia wnętrz. No i między innymi były potrzebne jakieś przedmioty związane z myślistwem, tak, z łowiectwem, czy jakieś wypchane zwierzęta, czy trofea. Więc my jako koło to żeśmy udostępnili, tak, wypożyczyli na czas kręcenia zdjęć w pałacu, a z biegiem czasu no to już tak zostało po dzień dzisiejszy, więc te nasze trofea, między innymi moje, czy tam moich kolegów, koleżanek, tak cały czas zostały, tak wiszą w pałacu. Uważamy jednak, że chyba nie ma godniejszego miejsca, ażeby one mogły w jakimś tam sensie jedno pomieszczenie, tak, które było pod to zaadaptowane, żeby, mówiąc w cudzysłowie, no, upiększać, nadawać szyku, tak? No bo to jednak w wielu pałacach takie rzeczy się znajdowały. Co do samej produkcji, no tak, miałem już później po tym krótkim epizodzie jako statysta, otrzymałem propozycję, żeby w tym pionie rekwizytorskim podjąć pracę. To miało być z początku przez rok, tak? A skończyło się tak, że trwało prawie 3,5 roku. Taką klamrą definitywną, jakby zamknąć to chyba tyle to trwało, bo ostatnie rzeczy żeśmy wywozili tutaj z Łężan, czy z jakichś stodół, jakieś jeszcze rekwizyty, to już był praktycznie ponad pół roku po ukazaniu się filmu w kinach, więc to też trwało. Tak więc to tak, przygoda życia to była, żeby uczestniczyć w tym. No pałac wtedy ładnie było w środku, nie powiem, bo też przyzwyczaiło się oko, tak jak tam wyglądało. Z tego co wiem, to oczywiście cała produkcja, tak, i możliwość wejścia do tego obiektu, żeby kręcić te zdjęcia do filmu Kamerdyner. Oczywiście jakieś tam umowy były sporządzane. Pamiętam, że jak mi mówił szef, że było między innymi zawarte w umowie, no, najważniejsza chyba rzecz tej umowy, że tak jak zastaliśmy, to tak powinniśmy, prawda, zwrócić obiekt uczelni. Jednak ówczesne władze doszły do wniosku razem z produkcją, że lepiej troszkę żeśmy przygotowali te wnętrza, tak więc otapetowanie ścian, czy w jadalni, czy po pokoju dziennym takim, który wychodzi na stronę do wąwozu, za salą jadalną, czy sala fortepianowa, to tam te tapeterie na ścianach pozostały, no i malowidła, całe ściany pomalowane na pierwszym piętrze, jak i pokoje, plus pod wieżą ta druga kondygnacja. Tam też żeśmy dużo pracy włożyli w to, żeby przystosować po prostu do kręcenia, do zdjęć. Więc tak naprawdę to też i ekipa rekwizytorska, jak i ten pion stricte taki no, stolarsko-murarski włożyły w to dużo wysiłku. Tutaj też dużo osób miejscowych pracowało przy tej produkcji. To też trzeba powiedzieć. To też była dla tych ludzi przygoda, więc... A i stan ówczesny, taki jaki został po tych zdjęciach, mi się wydaje, że jest troszkę lepiej, jak było wcześniej. Samych zdjęć filmowych mieliśmy ponad 300 godzin nakręconych. Film ma prawie tak 3 godziny, jeśli dobrze pamiętam.
Pałaców i dworów w naszych okolicach jest sporo. Natomiast, no, chociażby, nie wiem, spójrzmy na Bęsi, tak, gdzie to w zasadzie prawie wszystko się już zawaliło. Mamy Łężane, które są w dobrym stanie, natomiast na przykład nie można jej zwiedzać. I koniec końców, nie wiem, porównując w ogóle do tutaj naszych okolic, myślisz, że Łężane miały szczęście?
Myślę, że tak. Znaczy, pod względem technicznym miały naprawdę bardzo wielkie szczęście. Tu już wspominany wcześniej poseł Tadeusz Matyjek podtrzymał ten pałac w dobrej kondycji. Odrestaurował, jakby nie patrzył, też dużo pieniędzy w to włożył. No i później zarządzanie przez uczelnię też oczywiście podtrzymało ten pałac w dobrej kondycji. No i niech tak dalej się dzieje, tak? Żeby to się nie zawaliło, tak jak już wspomniałaś o Bęsi, tak? To jeden z większych też był z dworków, pałacy w zasadzie, to jako pałac, a teraz to już tam praktycznie rosną drzewa, tak? To natura pochłonęła praktycznie cały obiekt i to już raczej jest nieodwracalne. Dzięki Bogu tutaj jeszcze w Łężanach przynajmniej pałac stoi, tak? Mam nadzieję, że reszta też będzie stała pomimo już wspominanej tej nieszczęsnej obory, którą ząb czasu pokonał, więc jestem pełen nadziei, że tak nadal będzie w tej formie, tak to trwało.